Buduj razem z nami Radio Warszawa. Złóż deklarację honorowego abonamentu poprzez stronę www.banksłuchaczy.pl.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.
15 sierpnia. Bitwa warszawska. O wydarzeniach sprzed 98 lat rozmawiają Piotr Otrębski i Krzysztof Jabłonka.
Papież Pius XI zdecydował, że relikwie świętego Andrzeja Boboli trafiły do Warszawy, a nie na przykład do Wilna. Mówił mi kustosz Muzeum świętego Andrzeja Boboli, ojciec Aleksander Jacyniak, jezuita, że papież, wcześniej nuncjusz apostolski w Warszawie, Achilles Ratti, nuncjusz właśnie w 1920 roku, wierzył w cudowną interwencję Boboli w roku 1920. W tymże roku, przed decydującą bitwą, ogłaszano nowenny, nieustające modlitwy do świętych, przede wszystkim do Matki Bożej, w intencji ocalenia Polski przed komunizmem. Warszawa i Rzeczpospolita rzeczywiście przed tym decydującym starciem jednoczyły się w modlitwie?
To było bez precedensu zjawisko. Pamiętajmy, że wbrew temu, co tak się potocznie myśli, jednak już początek XX wieku był silnie zdeschrystianizowany. Ludzie schodzili na takie manowce, no może i Pan Bóg jest, ale gdzieś daleko, a te wszystkie rzeczy, które w Kościele się mówi, to są bardziej lub mniej brednie. No, siła różańca czy litanii spadały w tak zwanej wyższych sferach. O. No, Piłsudski sam był tego przykładem. Wychodząc bowiem z swojego mieszkania, gdzie miał drukarnię, zawsze odmawiał modlitwę do Matki Bożej Ostrobramskiej. No i powstało takie powiedzenie, że chociaż z wiarą w Pana Boga to miał pewne kłopoty, ale zawsze wierzył w Matkę Boską.
No tak.
I podobnie Polska. I w tym momencie siła kultu maryjnego, bardziej niż powiedzmy poprawnego katolicyzmu, zadziałała z nieprawdopodobną mocą. I tę moc przypisano Matce Bożej, rzeczywiście.
Generał Haller modlił się przed obrazem, przed kopią wizerunku jasnogórskiego na Placu Zbawiciela, dopiero co wybudowanym kościele Najświętszego Zbawiciela. Do tej pory ten obraz tam jest.
No nie tak dopiero co, bo w 1900 roku
to był taki prezent na urodziny Zbawiciela, tak. Tym można myśleć, chociaż oczywiście trochę...
Znaczy, on ma jeszcze jedno podłoże, mianowicie w tym miejscu, bo to było rozdroże dróg, znaleziono bardzo dużo kości. I ktoś wymyślił, że tam była czerwona karczma, że mordowano ludzi
po cichu. Ale tam była czerwona karczma. Są zdjęcia czerwonej karczmy z placu, z tego ronda.
Tak. Tylko nikt tam nie zabijał gości.
Nie, tam podawano piwo, są zdjęcia też.
Ale były kości, a kości pochodziły od żołnierzy 1812 roku, którzy dotarli tutaj, tu zmarli na terenie Warszawy i tam ich chowano. Ta karczma w zasadzie na tych kościach została zbudowana. No i tak potem, i to było również takie wotum za tych, którzy leżą pod tym gruntem. Ten grunt się sakralizował pochówkiem zmarłych żołnierzy Napoleona. I teraz stanowił również wotum przed nacierającą ze wschodu, przed idącą, tak powiem, od Moskwy odpowiedzią Rosjan.
To które jeszcze miejsca w Warszawie, myślę przede wszystkim o kościołach, związane są z tą powszechną modlitwą całego narodu o zwycięstwo nad bolszewikami?
No, przede wszystkim w Kościół jezuitów. Jednak Matka Boża Dei Grazie.
Łaskawa,
tak.
Patronka stolicy.
Właśnie wtedy się stała patronką stolicy. No, to było oblężenie. Ale powiedzmy sobie, kto mógł. To w ogóle zdumiewające było, że 6 sierpnia ruszyła pielgrzymka. Tu bolszewicy już na głowie, a tu spod Kościoła Świętego Ducha rusza grupa pielgrzymów. Zresztą byli zawodowi pielgrzymi, ale oni poprowadzili ogromną ilość z wozami, ze wszystkim, bryczki. To wszystko jechało modlić się o ocalenie narodu przed zbliżającą się Bolszewią. A pamiętajmy, 1 sierpnia padł Brześć i wdarły się wojska już na Kurpie i Podlasie.
Jaka była reakcja Zachodu na tę ofensywę bolszewicką? Zdawano sobie sprawę, że oni postępują na Zachód i że teraz są na terenie Rzeczypospolitej, ale wkrótce mogą połączyć się z rewolucją niemiecką i dalej zajmować kolejne obszary?
Niewielu sobie z tego zdawało sprawę, aczkolwiek akurat z polityków na szczęście była grupa, szczególnie Francuzów, no Georges Clemenceau i inni, że jeżeli ta zaraza dojdzie, to zrewoltuje Niemcy, a jeżeli Niemcy się przyłączą, to w zasadzie Francja i Włochy są przegrane. No i w tym momencie powstał ogromny taki, może nie ogromny, ale na pewno już silny ruch wsparcia, do którego jeszcze dołączyły Węgry. Węgry w ogóle były gotowe przysłać całą dywizję kawalerii, a kawalerię mieli świetną. Oni by tam Budionnego roznieśli na szablach. No ale Czechosłowacja się nie zgodziła. Wtedy Czechosłowacja uprawiała absolutnie samobójczą politykę. Dopiero wojska sowieckie w 1968 wybiły ją z głowy, mianowicie przyjaźni słowiańskiej. I oni w bolszewikach widzieli Słowian, którzy idą przed germanizmem ratować Europę, co było potwornym błędem w owym czasie. Niemniej Francja dziennie wysyłała 6 pociągów, które przez Włochy, Rumunię jechały i potem linią tak zwaną podkarpacką przedzierały się do Przemyśla i stamtąd została rozdzielana była amunicja dla całej polskiej armii. I dzięki temu no myśmy mieli po prostu z czego strzelać.
Że zagrożenie jest ogromne, dowodzi fakt, że placówki dyplomatyczne ewakuowały swoich przedstawicieli z kilkoma wyjątkami.
Tak, dwa wyjątki, dość zresztą ważne, mianowicie nuncjusz, czyli Achilles Ratti, przyszły tak papież, i dyplomata, poseł w owym czasie
turecki.
Turcji. Tak.
A dlaczego Turek się nie przestraszył?
Bo twierdził, że Turcy się z reguły nie boją. Ale Turcy mieli szacunek dla Polaków. To też. Tutaj dodać trzeba również, że się Węgrzy nie przestraszyli, no ale Węgrzy w tym czasie nie mieli przedstawicielstwa, ponieważ pokój dopiero miał być podpisany w Trianon. Był w zasadzie w tym czasie podpisywany, w którym Węgry uległy rozbiorom.
To jakie atuty militarne mieli bolszewicy?
Prędkość. Przede wszystkim szybkość, zaskoczenie i niemożliwość ich uchwycenia.
Hunowie.
To w pewnym sensie tak, to jest zresztą dowiedzione w historii, że prymitywna kawaleria zawsze pokona nawet legiony, ponieważ je obejdzie od tyłu, odetnie, otoczy i tak dalej. Mało osób sobie zdaje sprawę, nawet do dzisiaj, że wycofywanie się wojsk polskich z dalekiej Białorusi ku Warszawie nie było klęską. Nie w posiadaniu terytorium jest bowiem siła narodu, a w posiadaniu armii. Cóż nam by przyszło po zostawieniu armii nad Berezyną, gdyby ją bolszewicy okrążyli? No i byłby Stalingrad. A więc zachowanie całej armii w mobilności, możliwości przejścia do ataku, decydowało o naszej zwycięskiej kontrofensywie. I ważny był tylko moment, w którym się Polacy, jak to ładnie, czy też dosadnie mówili wojskowi, odwinie. Kiedy się wreszcie armia odwinie i przyłoży atakujący.
Zaraz zapytam o decydujące starcie, o przebieg tej bitwy, ale wcześniej, no bo tak nie do końca chronologicznie postępujemy, ponieważ mówiliśmy o modlitwach, o nowennach. To bardzo ważne także w wymiarze społecznym.
Jasna Góra tu płonęła. Jasna Góra była wyjątkowym wydarzeniem w owym czasie. Kobiety dzień i noc modliły się i to był jeden wielki narodowy chorał, który z daleka było słychać.
Ale to,
i wiele osób to opisało.
W takim razie to były też w pewnym sensie podwaliny do ukucia terminu cud nad Wisłą. Jak ty się odnosisz do tego terminu?
Przede wszystkim trzeba cud rozumieć bardzo głęboko, a nie powierzchownie, że przyszła Matka Boska, strzeliła z palców i już było wszystko fajnie.
A tak to na malowidłach się
niestety
przedstawia.
Tak.
Matka Boża na niebie, tak, pomiędzy obłokami.
Święty Stanisław pod Grunwaldem, Matka Boska nad Warszawą i już oni za nas nigdy...
Jeszcze jest takie przedstawienie, przepraszam, to tak. Anegdota. Święty Benon na chmurce w czasie zarazy morowej w Warszawie.
O. I mało kto dostrzega potężny wysiłek, a cud polegał na tym, że ten wysiłek nie poszedł na marne, jak Niemcy w 1914. Pamiętajmy, że nasz cud jest wzorowany na cudzie nad Marną, który rzeczywiście ocalił Paryż. No, powiedzmy, Paryż też by się bronił, ale akurat im się udało w porę zatkać tę dziurę w froncie. Tam taksówki wszystkie pojechały. U nas też był taki numer i generał Żeligowski swoją 10. brygadę zapakował właśnie w taksówki i dowiózł do Radzymina na czas.
A to jest rzeczywiście tak, że ten termin cud nad Wisłą ma wymiar polityczny i został ukuty przez endeków, żeby jednak pomniejszyć zasługi Piłsudskiego?
W sumie tak. Spotkałem osoby, które całkiem poważnie mi mówiły, no co tam Piłsudski nie miał nic do gadania, to Matka Boska wszystko zrobiła, on tylko zawalił sprawę i uciekł z kochanką, czy tam z żoną, gdzieś tam. No, tego typu banialuki, wielka szkoda, że jeszcze żyją. Tragedia polega na tym, że endecja podcięła bardzo istotny monolit narodowy. Coś, co mogło trwać 20 lat. Że cały naród jednak potrafi się bronić i próbowała Matką Boską rozmontować cały ten pozytywny jednak zryw narodowy.
A jednak mówi się o relacjach bolszewików, którzy w popłochu uciekali z pola bitwy i zeznawać mieli, że coś widzieli na niebie i że to mogła być Matka Boska.
To małym dzieciom się takie rzeczy mówi. Oczywiście pod Grunwaldem widziano świętego Stanisława. Rzecz jest w czymś innym. Bolszewicy, nawet gdyby to, przepraszam, mieli słabe pojęcie o Matce Boskiej. To akurat zobaczenie jej, czy to każdy przebłysk światła tutaj decyduje. Cudy dzieją się w człowieku. I to, że Polacy się tak kapitalnie zgrali, że tak świetnie wiedzieli, nawet jak ktoś zginął, to już było na jego miejsce dwóch następnych. To był cud.
Ale w siłę modlitwy wierzymy. To
zapytam, no modlitwa porządkuje nas przede wszystkim.
Jaki przebieg miała ta decydująca bitwa?
Zaskakujący. Zdumiewającą takim kluczem do zrozumienia jest radiostacja III Armii Rosyjskiej, właśnie sowieckiej, przepraszam, też mój błąd, bolszewickiej, którą rozgromił zagon pułkownika Karnickiego, którzy po prostu zdobyli Ciechanów. I w tym Ciechanowie były te lampy od tej radiostacji. Oni ją szablami szybko zrąbali i gdy wojska bolszewickie już cofają się pod Warszawą i na południu, to na północy, czyli między granicą pruską a Wisłą, oni jeszcze 3 dni idą na zgubę, jeszcze idą w pułapkę. I potem się ta pułapka ślicznie zamknęła. No, tragedią bolszewików, a wśród nich wszystkich tych uczestników, było to, że rzeczywiście im wtedy nie darowano. I Polacy byli dla nich równie okrutni, jak oni dla nas, z tym, że nie dopuszczano się zbrodni. Jeżeli wzięto do niewoli oddział wyjątkowo zbrodniczy z tak zwanej czwartego korpusu Gajchana, Ormianina bolszewickiego, to wytoczono im proces. Proces był krótki, skazani na śmierć, ich rozstrzelano. Po męsku, odważnie, ale zdarzył się jeden, który zgłosił, że ocalił życie jednemu z ułanów polskich w takich i takich barwach, więc go odstawiono, wstrzymano zresztą całą tą procedurę i ułana odnaleziono, on potwierdził i ten człowiek ze wskazanymi 4 czy 5 osobami przez niego, o których mógł zaświadczyć, że też nie popełniali zbrodni, zostali odsunięci i oni nie zginęli. Więc starano się maksymalnie być w tym surowi, ale uczciwi. No i strona bolszewicka, która łamała wszelkie prawa. Przede wszystkim rabunek nieprawdopodobny. Mordowanie młodych dziewcząt, które ginęły nie chcąc dostać się w ręce tej tłuszczy. I na koniec bezsensowne morderstwa, które nie wynikały z walki, tylko z chęci zemsty. Opisał to świetnie Isaac Babel, za co go zresztą cała konna armia wykleła. A on po prostu miał potrzebę wyrzucenia z siebie tego ogromu zła, które zobaczył. I do dzisiaj pierwsza konna jest najlepszym świadectwem i doświadczeniem tamtych czasów.
A o finale tego decydującego starcia porozmawiamy w następnej odsłonie naszej świątecznej audycji.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.